Salon artystyczny.
Dziś w salonie o metamorfozach, czyli premierze, która odbyła się na scenie kameralnej Teatru Muzycznego w Gdyni. A ponieważ był to egzamin dyplomowy czwartego roku studium wokalno-aktorskiego w Gdyni, więc także o samym studium i myślę, że o metamorfozach, jakie przeżywają młodzi ludzie, kiedy do tej szkoły trafiają, a po 4 latach stają się artystami Teatru Muzycznego. Marek Kaczanowski, dyrektor studium, reżyser spektaklu Rafał Ostrowski, a także studenci będą naszymi gośćmi już za moment. Andrzej Żak.
Iwona Borowska.
Andrzeju, gdyby ci postawiono takie zadanie aktorskie, w dodatku dyplomowe, i to by był dyplom z piosenki, żeby tę piosenkę, której wysłuchaliśmy, zaśpiewać. Pytam tylko o to, czy to trudne, czy to łatwe, jak...
Ja u siebie w szkole śpiewałem tu Wima, także nie wiem, czy bym dał radę z Manamem.
Na tym to właśnie, proszę Państwa, polegało spektakl Metamorfozy, a zarazem dyplom z piosenki aktorskiej czwartego roku Państwowego Policjalnego Studium Wokalno-Aktorskiego imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni, czyli ta premiera, o której będziemy dziś rozmawiać, która jest punktem wyjścia, to były właśnie piosenki Manamu, czyli kory. Witam serdecznie, Marek Kaczanowski, dyrektor studium.
Dzień dobry.
Rafał Ostrowski.
Dzień dobry.
Reżyser tego spektaklu i nasze anioły śpiewające piosenki kory. Nie wszystkie, bo aniołów jest 15.
Tak.
Może przesadzam z tymi aniołami, ale to tak
czarne
jakieś
anioły.
Byty, tak, czarne anioły, choć białoskrzydłe, a już dalej nie będę mówiła. Czyli reprezentują 15-osobowy, tak? Rok,
tak jest.
Rocznik.
Jest, tak.
Michał Słomka.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Natalia Smagacka.
Dzień dobry.
Katarzyna Ogrodniczak.
Dzień dobry.
I Sandra Bruchheiser.
Dzień dobry.
Witamy. Była premiera, potem kolejne spektakle, a ten egzamin to był, będzie, trwa. Jak to się odbywa u was? Bo to my jako publiczność sobie siedzimy na widowni, oglądamy. Młodzi artyści wychodzą, śpiewają piosenki Manamu, czyli kory. A kto to ocenia i kiedy? Kiedy jest ten stres?
Cały czas. Znaczy pierwszy raz zagraliśmy spektakl w piątek, 8 lutego, ale przez 4 dni gramy ten spektakl i komisja może się pojawić każdego dnia. Pedagodzy, aktorzy z gdańskich teatrów, trójmiejskich teatrów przychodzą i oceniają studentów studium wokalno-aktorskiego czwartego roku właśnie. Także oni muszą być przygotowani każdego dnia. Każdego dnia zdają egzamin. Nawet gdy nie ma komisji, to też zdają.
Mm-hmm. Marek Kaczanowski, dyrektor, absolwent także. Pamięta pan swój egzamin?
Tak, pamiętam.
Co to było?
Oj, to było 3 godziny.
No potem to była Akademia Muzyczna, właśnie trochę równolegle, tak, i potem, tak? Tak? Ale studium właśnie.
No to był egzamin przygotowany przez panią profesor Małgorzatę Talarczyk. Nas było też 16 osób na roku. I to było takie zebrane kilka spektakli. Robiliśmy farsę Ciotka Karola. Graliśmy muzykę Irlandzki Tancerz z piosenkami zespołu 2+1. To była taka płyta. Robiliśmy też fragmenty spisywane z taśmy wideo musicalu Corsline, który się pojawił w filmie wtedy. I były takie różne jeszcze fragmenty scenki z Kotów. Mhm. Tak to wyglądało.
No, to skomplikowane.
Skomplikowane. Było nas dużo. Każdy musiał, że tak powiem, zaprezentować siebie. Pani profesor chciała, żeby każdy mógł zaistnieć. No i to była tylko chyba wtedy taka możliwość.
Mm-hmm. Teraz mamy 4. rok naszego studium. Już odbyła się też taka dyplomowa premiera Wesela, tak? W reżyserii,
tak,
Macieja Konopińskiego. Ale będzie można jeszcze ten spektakl obejrzeć w
Teatrze Muzycznym. Na początku miesiąca marca rozpoczynamy właśnie Weselem, przygotowanym przez 4. rok i Macieja Konopińskiego. Mm-hmm. Także bardzo serdecznie zapraszamy.
Ja myślę, że jeszcze o tym chwilkę porozmawiamy. Ale tymczasem mamy te nasze metamorfozy. I Rafała Ostrowskiego. Kto wymyślił, wybrał, że to kora, że Manam? Czy to było przed tym, jak kora przeszła gdzieś tam w te sfery anielskie, czy potem?
To już chyba
takie...
tradycja, że w Teatrze Muzycznym dzieją się ciekawe rzeczy. Tak naprawdę... Tytuł, temat na piosenkę aktorską wybrała Rania Gosławska, która pracowała z tutaj obecnymi studentami czwartego roku. Jednakże jej zawodowa w tej chwili kariera na tyle jest absorbująca, że poprosiła mnie o dokończenie tego pomysłu. Nie ukrywam, że dla mnie, kiedy dowiedziałem się o tym, co młodzi ludzie sobie wybrali, wydawało mi się to bardzo trudne, wręcz karkołomne zadanie. żeby się z tym zmierzyć, ale no, przez to, że trudne, to też i ciekawe. To był ich pomysł. Wiadomo, w zeszłym roku, w sierpniu, odeszła od nas Kora Jackowska. Wybitna artystka. Stąd też nie dziwne, że teatr muzyczny bierze się za legendę polskiej muzyki. Jednakże traktowanie tego tematu w sposób aktorski, teatralny jest bardzo trudne.
Przyznaję, że kiedy słuchałam tych piosenek, to z wieloma byłam oswojona, nie powiem, że od dziecka, ale z czasów mojej młodości, prawda? I one przez to oswojenie jakoś tak zbladły. W momencie, kiedy zobaczyłam je na scenie, usłyszałam w trochę innej interpretacji, po prostu kosmos tych tekstów do mnie dotarł. Na nowo. Nieprawdopodobne.
Bardzo się cieszę, że pani to mówi, ponieważ to było jednym z najważniejszych celów realizacji tego egzaminu w takiej formie. Ja także tego typu opinie usłyszałem od kolegów, którzy obejrzeli już do tej pory 3 razy grany spektakl, właściwie koncert piosenek. Te teksty na nowo zaistniały. One przez to, że zawsze były jednak, jakby nie patrzeć, mimo że wyjątkowo oryginalne, były dopełnieniem rockowej formy i brzmienia całego zespołu. A przez to, że tutaj kładziemy nacisk na słowo, na to, żeby to słowo dotarło, na interpretację, na zrozumienie tego, co śpiewają młodzi ludzie i na to, żeby to zrozumienie także udzieliło się widzom, nagle objawiły się dodatkowe wartości, które są w tych tekstach. Są wyjątkowe, naprawdę piękne. I dają tę możliwość potraktowania ich w sposób nie taki linearny, nie bezpośredni. Dają też tę możliwość reinterpretowania ich na scenie.
No bo to nie z radioodbiornika, gdzie ta piosenka emitowana jest zawsze taka sama. I zawsze słyszymy to samo. Raz usłyszeliśmy i, prawda, a tutaj jest jednak interpretacja. Interpretacja robi swoje.
Tak, zdecydowanie. To nam najwięcej czasu zajęło. Tutaj jak zwykle czas jest determinujący. Tego czasu narzekamy wiecznie, że jest za mało, żeby móc popracować tak, jak bardzo byśmy tego wszyscy chcieli. Tutaj oprócz wszystkich innych ograniczeń mieliśmy też to ograniczenie wykorzystania naszych muzyków, którzy razem z nami ten spektakl współtworzą. Młodzi muzycy, jeszcze będący w Akademii Muzycznej tutaj w Gdańsku, wspaniali zresztą, warto ich tutaj wymienić. Na gitarze Paweł Kasprzewski, na basie Krzysztof Chnatiuk, na perkusji Kacper Skolik, no i na instrumentach klawiszowych nasz kolega wieloletni, wspaniały Zbyszek Kozmalski.
Brawa dla nich i podziękowania, bo oni też towarzyszą młodym artystom i pomagają na pewno, prawda? Pomagają? Pomagają?
Tak, prawda.
A państwa chciałam zapytać, co odnaleźliście dla siebie w tych piosenkach? No, mówię, to jest różnica pokoleń między nami, naprawdę. Także to, co dla nas jest oczywiste, ale też i przez to jakby zobojętniałe trochę, oswojone. Jakie było dla was? Co, kto? Nie chcę tu... Dobrze, to pana poproszę. Na początek.
W ogóle tak naprawdę cała twórczość zespołu Manam i Kory, myślę, że dla każdego z nas już wcześniej była znana, ale kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że będziemy ten materiał już tak przygotowywać spektaklowo, to musieliśmy sami wybrać sobie piosenki, bo tak naprawdę chodziło o to, żebyśmy to my sami chcieli coś tymi piosenkami przekazać. Więc wiele osób z nas tak naprawdę przerobiło chyba całą dyskografię zespołu. I znaleźliśmy, każdy z nas znalazł coś, co jest bardzo uniwersalne w tych piosenkach, coś, co jakoś bardziej poczuliśmy. Jakieś takie zrywy wolnościowe, historie miłosne, coś, co nas dotyka i co dalej jest aktualne, chociaż czasem może przez to rockowe brzmienie przykrywane.
A dublowały się wybory, czy każdy wybrał inną?
Po części się dublowały, ale aż tak nie walczyliśmy, bo ta dyskografia jest tak bogata, że było mnóstwo innych opcji do wyboru, które również były ciekawe.
Michał Słomka, tak? Czyli ściemnia się i wieje piaskiem od strony wojny? Mhm. To jak pan znalazł te teksty i co pan w nich znalazł takiego, że zechciał się z nimi zmierzyć i przez nie zaprezentować?
Właśnie przez te przeszukiwania tych zbiorów starałem się znaleźć też takie piosenki, które nie są tymi najbardziej znanymi singlami, tymi takimi legendarnymi piosenkami zespołu Manam, które są gdzieś tam też popularne, ale nie aż tak mocno. I tutaj mieliśmy też możliwość połączenia tych piosenek w jedno, więc też szukaliśmy jakichś takich łączników, głównie tekstowych, takich, które dopełniają historię jednej albo tworzą gdzieś tam pewną interpretację na nowo. Więc to Ściemnia się jest bardzo mrocznym numerem, ale też pięknie napisanym muzycznie. I to mnie w tej piosence urzekło. A Wieje piaskiem jest dosyć ciekawą taką rockową historią właśnie o wolności, jakimś takim trochę żalu i utracie, i wydaje mi się, że one też Ściemnia się i Wieje piaskiem dopełniają się bardzo dobrze.
Ona właściwie trochę pisała piosenki rockowe, ale też trochę piosenkę aktorską, prawda? Pisała, tak chociażby Who's That Lipstick on the Glass, można i tak się dzieje w czasie tego spektaklu wykonać jako taką klasyczną piosenkę, ale prosto do Wrocławia, prawda? Można z tym też jechać, ale też Boskie Buenos to też jest taki wywiad, prawda? Taki monodram mały, coś takiego.
Miniscena.
Tak, pisze o wojnie w piosenkach, o pedofilii, prawda? Też. No, różne takie rzeczy, o miłości oczywiście, co panie tam znalazły. Już nie trzeba koniecznie o swojej piosence, ale w ogóle w tych tekstach, w tej poezji Kory, bo to jest poezja.
Jeśli chodzi o mnie, to szukałam kontrastu, a właściwie na początku, znaczy jeśli chodzi o moją znajomość Manamu, to była ona dosyć podstawowa i ograniczała się ona do tych znanych numerów. Natomiast my postawiliśmy sobie zadanie, że będziemy wybierać mniej znane i ja skupiłam się na tym, żeby nie słuchać tych utworów, a jedynie czytać teksty. Mhm. I miałam w głowie gdzieś takie zadanie postawione przez siebie, żeby skupić się na jakiejś postaci, którą chciałabym kiedyś przedstawić, wyjść na scenę i przekazać coś publiczności przez tę postać. No i znalazłam Bezludną Wyspę i właściwie miałam zostać przy tej Bezludnej Wyspie, ale ostatecznie połączyłam to, a właściwie główną piosenką było Boskie Buenos, czyli bardzo komercyjne, można tak powiedzieć w cudzysłowie. No i okazało się, że były to numery zupełnie na kontraście i przedstawiające jakąś taką postać, którą sobie obrałam. Miałam na myśli właśnie kobietę z marzeniami, jakąś ciężką przeszłością, która pragnie tej miłości, a tak naprawdę nigdy jej nie zaznała.
I tak trochę,
starałam się szukać właśnie, nie chciałam pójść w oczywistość tych tekstów, gdzie każdy jakby rozumie, o czym jest ta piosenka, tylko chciałam poczytać między wierszami. Nie wiem, na ile mi się to udało, natomiast no, każdy z nas jakąś pracę wykonał.
No to na pewno właśnie. A jak teraz reżyser tutaj, jak to jest? 15 osób, każdy ma swoją wizję, każdemu trzeba pomóc po dwie piosenki.
Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, ja przede wszystkim chciałem poznać ten materiał, który oni sobie wybrali do pracy. Oczywiście z tego materiału trzeba było już konkretnie wybrać utwory, z którymi chcieliby się na scenie spotkać. I to zrobiliśmy. Ale także na jednym z pierwszych spotkań zadałem im pytanie, z czym chcieliby się zmierzyć na scenie? Czego chcieliby doświadczyć? Czego dotknąć? Najczęściej padały takie odpowiedzi, że chcieliby zrobić to, czego do tej pory jeszcze nie robili. Czy mierzyć się z takimi trudnościami, z jakimi do tej pory jeszcze nie mieli szansy się mierzyć. Stąd no, potem już moje myślenie szło w tym kierunku, żeby stworzyć im postaci, pomóc stworzyć, bo to były współtworzone, zdecydowanie ja tak wolę o tym myśleć. Takie postaci, które dadzą tę możliwość najzwyczajniej w świecie. Mhm. Nie ukrywam, że ja się troszeczkę inspirowałem sposobem pracy Agaty Dudy-Gracz z nami, nad spektaklem, który państwo pewnie znacie, ci, którzy bywają w Teatrze Muzycznym. Mnie ten sposób pracy bardzo urzekł. Wydał mi się ogromnie uczciwy i taki stawiający na bardzo głębokie sięgnięcie do tego, co jest jeszcze głębiej w nas. Stąd też prosiłem ich, żeby znaleźli sobie biografię, napisali biografię własnej postaci, żeby znaleźli sobie patrona swojej postaci. Czy to będzie święty, czy to nie będzie święty, czy to będzie ktokolwiek inny, a może nawet postać totalnie przez nich wymyślona. No i sam też stworzyłem coś takiego, napisałem im monologi wewnętrzne postaci. To jest sposób, który Agata praktykuje i...
A to kto pisał te monologi?
Ja pisałem.
A tak, aha.
Ja je pisałem, ale po wcześniejszych konsultacjach, rozmowach na temat tych tekstów, których młodzież chciała dotknąć na scenie. No i z tego powstał taki świat, który być może nie jest do czytania bezpośrednio dla widza, który przychodzi na koncert, ale to jest świat, który pozwala im zawsze się odnaleźć, znaczy będzie pozwalał zawsze się odnaleźć, bez względu na to, czy przyjdzie ten koncert jeszcze pograć kilka razy, czy może jeszcze trochę dłużej. Mhm. Poza tym też wydaje mi się, że daje to taką możliwość pogłębienia tego, co realizowane jest na scenie. Dla mnie ważne było, że każdy z tych 15 młodych ludzi, który staje na scenie, żeby miał do zagrania de facto mały monodram z wykorzystaniem tekstów piosenek, które śpiewają. To jest kilka minut raptem na to, żeby skupić uwagę widza tylko na sobie. Trudne, naprawdę trudne zadanie dla zawodowych aktorów jest to trudne. To są młodzi ludzie, którzy mają już oczywiście jakieś doświadczenia, ale cały czas jest to takie wyzwanie, gdzie no, czasami potrafi spętać ręce i nogi i język. A uważam, że świetnie sobie z tym wszyscy poradzili. Jestem ogromnie szczęśliwy, choćby z tego powodu, że koledzy, którzy to widzieli, mówię o kolegach branżowych naszych, często mówili, że jest taki dosyć wyrównany poziom. Ja wiem, że u nich na roku ten poziom niekoniecznie musi być bardzo wyrównany. Wiem z opowieści, z rozmów z innymi, z pedagogami. I cieszy mnie to, że tam nikt nie odstaje w dół, o, w ten sposób, że każdy stara się to unieść najwyżej, jak potrafi. A jest to trudne zadanie.
Oj, jakie trudne. Teraz musimy zrobić krótką przerwę, ale ja od razu zapowiem, że po tej przerwie wysłuchamy w wykonaniu Kory piosenki Do kogo biegłam. Jest wśród nas osoba, która tę piosenkę właśnie wykonuje w czasie spektaklu Metamorfozy i wrócimy do rozmowy o spektaklu, a potem także o całym studium. Piosenki zespołu Manam w spektaklu Metamorfozy to jest egzamin z piosenki aktorskiej 4. roku Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni. Jest z nami dyrektor studium Marek Kaczanowski, reżyser spektaklu, solista Teatru Muzycznego Rafał Ostrowski i czwórka z tego roku i pani Katarzyna Ogrodnicza, która śpiewała razem z Korą, tak wewnętrznie śpiewała, ale usta same się ruszały i to właśnie to, do kogo biegłam. Niebywała piosenka, prawda? Aż nie wiem, no ja do tej pory ciarki czuję i w czasie spektaklu, kiedy pani to śpiewała, niby tak samo, a zupełnie inaczej i teraz, kiedy Kora to zaśpiewała. Niebywała rzecz. Jak pani to znalazła?
Właśnie ja tak samo jak koleżanka jednak kierowałam się tekstem. Wybrałam też jeszcze dwie inne piosenki, które miały być ze sobą połączone, lecz jednak czasu brakowało niestety. Robiło się go coraz mniej i stwierdziłam, że to jest piosenka, którą chcę zaśpiewać i myślę, że dużo jakby tej tęsknoty we mnie było, która jest w tej piosence bardzo wyraźnie podkreślona. No i oczywiście o miłości, której każdy szuka i każdy potrzebuje w swoim życiu, więc dlatego właśnie to.
No i tak można zaśpiewać, co? To
tak,
jest takie coś
tak.
Na takie...
Takie uwolnienie tak, jakiegoś bóla, jakiegoś bóla, bólu.
Bólu.
Jakiegoś cierpienia, tak.
Tęskniące za nią są te piosenki, za Korą oczywiście, wypatrujące jej, osierocone jej odejściem. Tak tutaj w programie czytamy.
Ja tak napisałem.
Tak, ale to jest coś takiego, tak. Prawda? I te 15 postaci takich właśnie monodramów śpiewanych, jak 15 upadłych, czy w takich trochę dziwnych aniołów, wszyscy na czarno, zawieszonych, pomiędzy ziemią a niebem, coś
bardziej
takiego.
Chodziło mi o istoty, które niekoniecznie ani są anielskie, ani są ludzkie. Znaczy, to jest mój pomysł na umieszczenie jakby tego świata, skonstruowanie go, ukonstytuowanie w takiej przestrzeni pomiędzy niebem a ziemią. Dla mnie Kora była takim cudownym, kolorowym aniołem. Poza tym ten pomysł gdzieś wziął mi się z tego także, że ona dorastała w Krakowie, w mieście anielskim, jakby nie patrzeć, artystycznym. Przesiąknięta była atmosferą piwnicy pod Baranami, tych artystów, którzy tam tworzyli, występowali. Gdzieś ta anielskość się unosiła, jeszcze dodatkowo do tego... nasz teatr się często jeszcze za życia dyrektora Korwina odwoływał do tej anielskości. Nawet Maciej Korwin ustanowił taką nagrodę w czasach, kiedy niespecjalnie było dużo pieniędzy, chociaż mógł w ten sposób uhonorować pracowników teatru, tych, którzy swoje serce oddawali tej instytucji i nagradzał ich takimi statuetkami anielskimi. Gdzieś to mi się wszystko razem złożyło w jedną opowieść i zaczęło się pięknie tłumaczyć. W ogóle dziwne rzeczy się przy tym wszystkim działy. To tak pewnie jest, kiedy się myśli w jednym kierunku. Bo się te rzeczy anielskie nad nami objawiały w różny sposób.
Musisz pójść dalej, to ten dzień. Przyszłam, by cię uwolnić od pragnień, a teraz śpi. Tak napisał Natalii Smagacki, reżyser. Tylko końcówkę przeczytałam. A co nie? No tak tu jest napisane, no. To taki monolog.
Tak, wolałam sprawdzić.
Tak. I piosenki takie po prostu ikoniczne, te pierwsze takie, że ojej, to tylko tango i nie rób tyle hałasu.
Bardzo, bardzo ikoniczne. Ja tak naprawdę, jak większość z nas, sugerowałam się tym, co na początku pracy powiedziała nam Renia. Czyli żebyśmy sugerowali się przede wszystkim tekstami przy wyborze piosenek, nad którymi będziemy pracować i powiedziała nam właśnie wtedy, że nie słuchajcie, jeżeli nie znacie numerów, czytajcie tylko teksty, żeby opierać się właśnie nie na tej formie muzycznej, tylko na tym, co Kora chciała przekazać tymi piosenkami. I tak jakoś te dwie piosenki mi się złączyły bardzo. Ja na początku w ogóle miałam śpiewać Boskie Buenos, które teraz przejęła Sandra. Taki był plan początkowy. Kacper Siedlecki miał pomysł na To tylko tango. Kacper potem znalazł coś innego. Ja przejęłam To tylko tango, więc Sandra przejęła Boskie Buenos. I tych roszad było wiele, ale bardzo się cieszyłam, że on zwolnił tę piosenkę. Po prostu byłam pierwszą osobą, która od razu złapała ten tytuł.
Ja na Boskie Buenos
tak,
też się ucieszyłam.
Też tam czekała bardzo. I potem wiedziałam, że to mi nie wystarczy, że ja chcę jeszcze coś, jeszcze jakiś numer do tego dołączyć. Było kilka opcji, ale jednak te teksty bardzo mi się połączyły. Zwłaszcza w tej postaci, którą chciałam pokazać i to, o czym też Rafał mówił, że zależało mu i nam na tym, żebyśmy pokazali się w końcu z innej strony, z jakiejś innej strony niż przez te 4 lata, żebyśmy znaleźli coś nowego, coś nowego sobą pokazali. No i nie wiem, czy to się udało, może tak, może nie. Nie wiem, czy to przechodzi do widza, ale wydaje mi się, że najważniejsze jest to, czy my jesteśmy z siebie też jakoś zadowoleni, jakoś się spełniliśmy w tej pracy i znaleźliśmy coś nowego.
Sama praca, sam proces i poszukiwanie tutaj tak, dla was jest podstawą jednak, prawda?
I chyba tak się stało. Myślę, że jesteśmy z tego zadowoleni i każdy na pewno wyniósł wiele dla siebie.
Obłąkani teatrem, tak jest zatytułowana książeczka wydana na 50-lecie w 2016 roku, studium wokalno-aktorskiego. Od Baduszkowej tu zaczynając, jak ona to wymyśliła i tak dalej, że taki aktor to powinien się i fechtować pięknie na scenie i po jakichś ścianach tutaj. Ona dokładnie tak napisała. Słuchajcie, ja jak to przeczytałam, to jest i piękne i trochę zabawne, że czasem cyrkowy taniec, chodzenie po linie, wspinanie się po wysokim murze, że to tego powinno się od was wymagać, oczywiście oprócz tego także tej całej wysokiej sztuki. No i teraz co, 4 lata kończą się, za wami też wesele, czyli ta próba dramatyczna, ten egzamin, no z takiego po prostu dramatu, że to koniec świata, to trudno by znaleźć.
No, chyba z najlepszego, chyba,
prawda? No, z wesela. I jak się teraz państwo czujecie? Po pierwsze, czy obłąkani teatrem i czy gotowi do dalszej pracy na scenie? I gdzie?
My chyba
i co?
Sami jeszcze nie jesteśmy świadomi tego, tak. że to już kończy. Ten czas i że chyba trzeba już być gotowym.
Myślę,
nie
że
mamy
to
wyjścia.
Też może być później dla nas ciężkie wyzwanie, bo w tym roku pracowaliśmy nad tak trudnymi materiałami i nad tak trudnymi tekstami, bo i wesele, i piosenki Manamu nie należą do najłatwiejszych, więc też nasze apetyty są na pewno rozbudzone. Także, żebyśmy może później się też nie zawiedli jakąś przyszłością. Ale no teraz to jest jakiś kolejny etap. Ten musimy jakoś tam zamknąć i iść dalej. I to wszystko, czego nauczyliśmy się w szkole, musimy jakoś wykorzystać.
Jaki to jest teraz czas takiego zachłyśnięcia się, co to będzie dalej, czy smutku, nostalgii, pożegnań? Panie dyrektorze, jak pan wspomina swoje przejście do innego życia, że tak powiem?
To był trochę studium. Inny czas, kiedy ja kończyłem szkołę, bo w tym czasie właśnie zaczynało się dopiero to, że teatry jakby przestały przyjmować na etaty. Zaczęły się, powiedzmy, castingi, tak? To byśmy dzisiaj to nazwali i nasza młodzież, nasi studenci są już przygotowani częściowo do takiego życia. Także każdy z nich już ma za sobą na pewno nie jeden casting. Ja też pewnie nie jedną rolę już zagraną, czy to w Teatrze Muzycznym w Gdyni, czy też w innych teatrach, nie wiem, może tutaj w gdyńskich, czy też w Polsce. Także to był inny czas, kiedy ja kończyłem.
No, jesteśmy w takim zawieszeniu, mogłabym powiedzieć, bo teraz dopiero się okaże, jaką drogę każdy z nas sobie obierze. Niektórzy już mają jakieś propozycje, jakieś plany, niektórzy dopiero będą tego szukać. O tyle jest dobrze, uważam, że teatr muzyczny w Polsce dobrze się rozwija i tych castingów jest coraz więcej. Więc miejmy nadzieję, a widać to, że po naszej szkole chyba nie ma teatru muzycznego w Polsce, w którym nie byłoby absolwenta studium wokalnego.
Profesor Jan Ciechowicz, świętej pamięci, w tej książce właśnie, a pedagog przez 20 parę lat studium pisał, że no po prostu najlepsza taka szkoła w Polsce. I to
z tradycjami. Tak. Myślę, że wszystkie inne szkoły, które obecnie się otwierają o takowym kierunku, mają bardzo dużo inspiracji z naszej szkoły i mogą bardzo dużo się od nas uczyć, można tak powiedzieć.
Ale też ten sam profesor Ciechowicz tutaj pisze o różnych teoretycznych przedmiotach historii teatru i tak dalej. On tego też nauczał, że teatr antyczny, teatr indyjski, to wszystko rzeczywiście mieliście na zajęciach. Jak to w ogóle wyglądało? I ta szermierka, wspinanie się po ścianie?
Szermierka,
tak. Taniec oczywiście.
Foglem.
Taniec, step, tak wszystko.
O, charakteryzacja
dla nas.
Tak, to tak, tak szeroki wachlarz zajęć i umiejętności, że później też tak naprawdę można wybrać sobie tą mniejszą specjalizację i po tej szkole gdzieś pójść jeszcze właśnie jakimś mniejszym kierunku. Nie wiem, czy ktoś będzie chciał iść
w
stronę szermierki, ale...
A dlaczego
może
nie?
No właśnie.
No jest jakaś szkoła
fechtunku.
Ale czasem się przydają takie umiejętności, bo mieliśmy kilka lat temu, dostaliśmy propozycję współpracy z teatrem w Szwed niemieckim. Tam potrzebowano do spektaklu Romeo i Julia trochę młodych aktorów i taki był pomysł kolegów niemieckich. No i kilkoro z naszych studentów brało udział w tym spektaklu, gdzie musiało właśnie fechtować. Mhm. Także taka podstawa na pewno się przydała i było mi łatwiej.
Mhm. No tak, bo nie jest wiadomo, czy wszyscy traficie do teatrów muzycznych, bo są jeszcze teatry dramatyczne, tak, prawda, i różne inne, więc można znaleźć się, zresztą jak życie
można
pokazuje.
Można zagrać w filmie, w serialu, w reklamie, no przepraszam, ale też, prawda, jak dlaczego? Najbardziej. No, i może tam trzeba będzie właśnie fechtować, albo spinać się po ścianie, albo tańczyć.
Wydaje mi się, że aktorstwo to jest w ogóle takie ciągłe wspinanie się po ścianie i chodzenie po grani.
No i kiwa głową.
Trzeba uważać, Rafał, nie, żeby kroku na bok gdzieś nie zrobić, bo może być niebezpiecznie.
Rafał Ostrowski, który oczywiście wiele pięknych ról, ale oczywiście cały czas myślę o Stanisławie Wokulskim, który się wspinał i wspinał i wspinał, prawda, i wychodził z tej
jest
piwnicy.
Jakaś metafora także zawodu aktora.
Tak, tak.
Jeśli tak mi się wydaje, ja do tego tak podchodzę, jeśli dojdzie się do takiego wniosku, że ja już wszystko wiem, to chyba jest pora, żeby się pożegnać z zawodem.
Zdecydowanie.
Jest to w mojej opinii, w moim odczuciu takie zajęcie życiowe, które wymaga od nas cały czas poszukiwań, cały czas pewnej otwartości i gotowości do podejmowania nowych wyzwań. I to jest też ciekawe. I tego też chciałem gdzieś tak naprawdę w pierwszej kolejności nauczyć studentów, studentki i studentów czwartego roku.
No i tego patrzenia w siebie cały czas, bo co z każdym dniem jesteśmy starsi i nasz organizm nie jest młodszy. I też trzeba się uczyć tego wszystkiego.
Tak, oczywiście.
Żeby nie przeżywać porażek, że nie możemy zrobić 100 przysiadów, tylko 2.
Na przykład.
Teraz szukam, już nie pamiętam, czy to Jacek Westerczyk to, ale ktoś tu napisał, że aktor, który przyjmuje na siebie jakby cudze życie za każdym razem, prawda, kiedy gra spektakl i płacze, umiera na scenie i to wszystko rzeczywiście jakoś tam w nim jest, nie wiem jak, bo nie wiem, a potem idzie do domu i wtedy dopiero naprawdę płacze. I to na mnie zrobiło wrażenie, że to trzeba jeszcze psychicznie przeżyć, prawda? Te wszystkie metamorfozy. Co? Tak, tak
znaczy,
jest?
Tak jest rzeczywiście. Nawet przy pracy takiej, jaką w tej chwili odbywałem z młodymi ludźmi, to nie było tak, że ja wracałem do domu i mimo potwornego zmęczenia nie byłem w stanie zasnąć. Ja to zawsze nazywam wyhamowywaniem, że trzeba usiąść, posiedzieć, napić się herbaty, czasami ogłupić czymś w telewizji, bo tam raczej mądrych rzeczy się nie znajduje. W przeciwieństwie do radia.
Tam też są. Też.
Ale no tak. No,
ale nie, ja doskonale wiem, tak, bo to myślę, że każdej pracy twórczej
to czasami
za przeproszeniem
jest
coś takiego
taki
towarzyszy.
Taki był słynny aktor polski Woszczerowicz Jacek. On jak przygotowywał Ryszarda III, to on na wiele miesięcy wcześniej chodził ze sparaliżowaną ręką, z przyklejonym garbem i chodził właśnie jak ten pokurcz, jak ten Ryszard III i odzywał się. Ludzie myśleli, że on zwariował, że on jest psychicznie chory w sklepie, wszędzie. Po prostu no, to takie było przygotowanie do roli, taka determinacja. No.
No rzeczywiście, ale jeszcze chociaż dwa zdania, porozmawiajmy króciutko o Weselu, dobrze? Bo skoro w marcu będzie można zobaczyć i ja ze wstydem przyznaję, że nadrobię tę zaległość, bo to z grudnia premiera i wasz dyplom aktorski, a już widziałam zdjęcia i zobaczyłam coś takiego, to przepraszam, że opiszę, że aktorzy są jakąś taką gumą powiązani w takim tłoku. Ja to oczywiście pamiętam chociażby z filmu Wajdy, prawda? Że Wesele to jest tłok, ścisk. Zresztą tak jest u Wyspiańskiego. I wy tam rzeczywiście tak się tam jakoś tłoczycie na tym Weselu, wychodzicie, a potem nagle patrzę, faceci w kaskach stoczniowych i czytam, że mury Kaczmarskiego, więc tak, no. I że Rachele kogoś z kimś coś łączy, ale to już nie będę opowiadała. Tam, że jakiś romans tam został ujawniony,
jest
co Wyspiański w podtekście.
Dużo różnych rzeczy dzieje w tym naszym Weselu. Jest ono na pewno inne. I jest dużo różnych nowych, ciekawych zabiegów wprowadzonych. Ale właśnie nie możemy chyba zdradzać. Trzeba zobaczyć, bo to ciężko cokolwiek zdradzić. Jest podzielone na kilka części, różniących się od siebie bardzo. Ale chyba to się składa wszystko w jedną całość. I ten zamysł Maćka Konopińskiego, którego my może się nawet czasem obawialiśmy, czy to wszystko się sklei w całość, bo wizję miał od początku, po prostu od września chodził, był tym pomysłem tego Wesela. My tak ufaliśmy mu, ale też się obawialiśmy, ale jakby koniec końców widzimy, że miało to sens.
Że trzeba było mu ufać od początku, tak, ale tak. Wiadomo, o tyle była to trudna praca dla roku i było to wyzwaniem, ponieważ wszyscy byli cały czas na scenie.
Tak.
I zebrać się w 15 osób i dogadać się w 15 osób, zwłaszcza jak dni do premiery się odliczało w godzinach czy dniach, po prostu no, tworzyło taką atmosferę bardzo gęstą. Jednak po premierze, jak premiera okazała się sukcesem i naprawdę jakby pozytywnym odbiorem, nasz rok bardzo się zjednoczył i jakby poczuliśmy takie skrzydła, może już do Manamu, no, tak. Żeby działać. I myślę, że wyrobiliśmy u siebie chyba zespołowość. Ogólnie mieliśmy dobre relacje na roku i jak trzeba było się zebrać, to się zbieraliśmy i każdy pracował jakby na cały rok, ale myślę, że akurat ten dyplom sprawił, że to się pogłębiło i było na
stary komunał teatralny. Do Wesela musi być zespół.
Tak.
Nie ma indywidualistów. Nie tu ma. Musi być zespół, bo inaczej nie będzie Wesela.
Absolutnie.
Poza tym zespołowość to jest coś bardzo istotnego akurat w teatrze muzycznym i także w studiach wokalno-aktorskim. Uczą się tej zespołowości studenci od samego początku. Nas tego uczono, fuksując nas między innymi. W tej chwili oni nie przeżywają fuksówki, tylko to się nazywa gwiazdówka, na trochę innych zasadach jest oparte. Ale sprowadza się to do tej jednej rzeczy, żeby stworzyć z tej grupy ludzi, która spotyka się po raz pierwszy, stworzyć rodzaj zespołu, taki, który będzie dla siebie pomocny zwyczajnie i będzie się, każdy się będzie w tym zespole wspierał.
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Yes.
A gdzie ten złoty róg tam? Wiadomo.
Nie ma.
No, skoro to już doszło do stoczni, to tak myślałam sobie, może jakaś odpowiedź tam gdzieś będzie, co?
Będzie.
Sto ileś lat później. Właśnie co z nami na dalej, końcu. Polacy?
A za dwa lata kolejny jubileusz studium, tak?
A, no właśnie.
55-lecie. Czy już jakieś pomysły się pojawiają na uczczenie? Czy...
Nie, myślę, że jeszcze nie jesteś. Żyjemy teraz dyplomami. Powiem tak, że przygotowanie takiego spektaklu dyplomowego i jeszcze zagranie go kilka razy wymaga pozyskiwania środków dodatkowych, które no niestety szkoła jakby nie ma. Dlatego współdziałamy i współpracujemy ze Stowarzyszeniem Baduszkowcy. Mhm. To są koledzy, absolwenci, którzy pomagają nam jakby zorganizować środki finansowe. Dzięki tej współpracy możemy jakby sprzedawać bilety, sprzedawać, pokazywać te spektakle, które przygotowujemy i dzięki temu budujemy dla przyszłego roku już materiał finansowy do przygotowania kolejnego spektaklu. I to jest jakby, to nas trochę zajmuje.
Mhm. No to taka to produkcja.
No produkcja,
no musi tak być.
Taki świat.
Teraz ja zaryzykuję i zapytam, bośmy się tak trochę umawiali, trochę nie umawiali. Dałoby się coś tak trochę improwizując zanucić z wesela, żeby zaprosić nas wszystkich, żebyśmy w marcu pobiegli. Lalka też będzie grana, jeszcze kawałek lalki przypomnimy dobrze, bo jeszcze będzie grana też w tym sezonie. Ale jak nie, to nie. Jak nie, to nie. To możecie tylko zaprosić, że tak powiem słownie. Coś, dobrze, to próbujcie.
Na lodową nutę.
Tak.
Przyjechali pod dom, zawołali na nią. Ubieraj się do ślubu, ubieraj się do ślubu.
No, i teraz nie wiem, jak się pan obroni przed tymi wszystkimi, którzy będą chcieli studiować w takiej szkole i uczyć się,
nie
i się tak nauczyć.
Się
i się
nie
tak
będziemy,
nauczyć.
Niech przychodzą, posłuchamy i obejrzymy każdego,
a
sprawdzimy.
Tak, przy okazji duży jest, właśnie jak to powiedzieć, no, wiele osób chce.
Na jedno miejsce.
Tak, czy
to
nie?
Ciężko stwierdzić, jak to jest na jedno miejsce, ale no tak w granicach 150 osób tyle się zgłasza na egzaminy. Mhm.
No, 10 na jedno miejsce.
No tak, tak, to zależy też ile tam przyjmuje.
Ojej, no dobrze, osób, że ja już po studiach.
15 osób odchodzi, także na pewno 15 miejsc jest, no i może jeszcze jakieś pojedyncze dodatkowe. Także czekamy na chętnych. W lipcu, na początku lipca będą egzaminy wstępne do studium wokalno-aktorskiego. No tutaj jest to trudna szkoła, dlatego trzeba jakby połączyć trochę trzy żywioły.
Trzyzakładowa, co?
Tak,
trzyzakładowa.
Trzeba grać w teatrze. Trzeba grać, znaczy mieć jakieś zdolności aktorskie, trzeba słyszeć i śpiewać, no i trzeba
się ruszać.
Jeszcze się ruszać. Mhm. Także jeżeli ktoś ma taki dar, to zapraszamy.
I skoordynować to wszystko, i myśleć.
To później staramy się w tym pomóc.
Tak, przez 4 lata.
Na zakończenie warto jeszcze wrócić na chwilę do Metamorfos i podziękować tym kolegom, których jeszcze nie zdążyliśmy wymienić, a bez których ten koncert w takiej formie i w tak krótkim czasie nigdy nie miałby prawa zaistnieć. A są to mistrz naszych świateł, Stefan Markiewicz i reżyser dźwięku Tomek Warczak. To naprawdę wspaniali ludzie, którzy serce oddali także tej naszej pracy. No i trzeba także wspomnieć o Pawle Sikorze, to jest absolwent naszej szkoły, który odpowiedzialny był za stworzenie kostiumów do spektaklu.
Przeanielił nam.
Tak, i także współpracowaliśmy razem przy robieniu scenografii, przy stworzeniu scenografii, przy ograniczeniach finansowych niesamowitych. To jest zawsze niezłe wyzwanie. No i także dwie dziewczyny, które zadbały o to, żeby amplua naszych odtwórców było jak najpiękniejsze, żeby oni po prostu byli ładni na scenie, na czym też mi zależało. To są istoty anielskie, są istotami pięknymi, w pewnym sensie hermafrodycznymi, w pewnym sensie bezpłciowymi, więc makijaż mają i chłopcy, i dziewczyny, a za te makijaże przepięknie wykonane odpowiedzialne były Marysia Trębińska i Marzena Fischer-Różycka.
No, bardzo wszystkim dziękujemy. Z uśmiechem słucha Ewa Palicka, nasza realizatorka, która obiecała, że jeszcze nam fragmencik lalki puści. Jak to Wokulski ma te trzy kwadranse, idzie na tory i to się zmieści fragmencik fragmencika. Rafał Ostrowski oczywiście w tej roli, ale lalka będzie grana. Także zapraszamy do teatru. A pytałam, bo chciałam kupić, to jeszcze są jakieś tam pojedyncze miejsca. Także ten. Michał Słomka, Natalia Smagacka, Katarzyna Ogrodniczak, Sandra Bruchheiser. To reprezentacja czwartego roku studium. Dyrektor studium Marek Kaczanowski, Rafał Ostrowski, Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
No i pospinamy się chociaż trochę po tych torach z Wokulskim.